Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, a w dobrych książkach dziś Poli Raksy Twarz, biografia aktorki autorstwa Krzysztofa Tomasika. Pola Raksa zagrała wiele ról teatralnych i filmowych, ale zbiorową wyobraźnią zawładnęła dzięki roli w serialu, który stał się jednym z największych fenomenów polskiej kultury masowej. Postać ślicznej sanitariuszki przyniosła jej bezprecedensową sławę, stając się jednocześnie przekleństwem. Chociaż wystąpiła w filmach Wajdy, Hasa i Barei, dla milionów widzów pozostała już na zawsze rudowłosą Rosjanką z Czterech Pancernych. Mówiła, że serial odbił się także fatalnie na jej życiu osobistym. Ikona polskiego kina lat 60. wycofała się z życia publicznego i od wielu lat konsekwentnie odmawia kontaktu z mediami. Opowieść Krzysztofa Tomasika to próba wyjaśnienia, na czym polegał fenomen aktorki, za której twarz każdy by się zabić dał. Zapraszam już za chwilę na spotkanie z Krzysztofem Tomasikiem, z którym rozmawiałam w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Dobre książki.
Krzysztof Tomasik, autor książki Poli Raksy Twarz. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne i zastanawiam się, czy jest to rodzaj biografii, czy jest to rodzaj reportażu, nawet reportażu śledczego. Biografia Poli Raksy, która właściwie nie występuje w książce, bo jak pisze pan o tym, od wielu lat wycofała się, nie udziela wywiadów, nie istnieje w mediach. Dlaczego w ogóle zdecydował się pan na przypomnienie Poli Raksy?
No nie będę tutaj ukrywać, że to była propozycja i pomysł w ogóle wydawnictwa. Ja początkowo się zdziwiłem, ponieważ do tej pory raczej zajmowałem się aktorkami, takimi bardziej symbolami seksu, a Pola Raksa reprezentuje taki zupełnie inny typ, ale tak po namyśle stwierdziłem, że rzeczywiście to jest bardzo ciekawa kariera, to jest taki w sumie bardzo ciekawy przypadek i właśnie też to wycofanie się tak zdecydowane, tak radykalne dokładnie 20 lat temu, to jest też jakiś jeszcze argument za tym, żeby tą postać przypomnieć i jakoś spróbować ten cały fenomen opisać i tą całą karierę w jakimś sensie objąć. Ja o tym oczywiście myślę jako o biografii, chociaż rzeczywiście też starałem się nadać temu taki trochę momentami reporterski sznyt właśnie ze względu na miejsce publikacji, czyli na wydawnictwo Czarne. No i ze względu na to, że właśnie nie miałem dostępu do bohaterki, nie miałem możliwości porozmawiać z Polą Raksą. Wszystkie moje próby porozmawiania z nią, no okazało się, że jednak w tym wycofaniu się jest konsekwentna. Dlatego jednak mimo wszystko staram się, żeby ona w książce była obecna, dlatego jej wypowiedzi są, ale to są wypowiedzi ze starych wywiadów, ze starych różnych rozmów, już autoryzowanych, dawniejszych, ale właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby ten jej głos, jej jakaś perspektywa też w książce była obecna i ona wybrzmiała.
Też śledzi pan właściwie wszystkie role filmowe i teatralne, bardziej filmowe jednak.
No tak, oczywiście, siłą rzeczy opisuję o tym życiu zawodowym, oczywiście też nie pomijam życia prywatnego, chociaż wiadomo, że nie mając informacji z pierwszej ręki, to tutaj mogę tylko pisać o tym, co już gdzieś się ukazało, albo coś, co się dowiedziałem z rozmów z jej znajomymi, przyjaciółmi, współpracownikami z dawnych lat. Tutaj nawet też kilka takich rzeczy udało mi się dowiedzieć, wydaje mi się, że interesujących. Natomiast podstawą jest rzeczywiście to życie publiczne, to znaczy ja też uważam, że skoro Pola Raksa się wycofała, no to też te ostatnie 20 lat, no to są już lata postaci prywatnej, a ja jednak tutaj skupiłem się na tym okresie, kiedy Pola Raksa była postacią publiczną, obecną w mediach i jakby na tym stawiam nacisk, na ten okres.
Pisze pan też, co właściwie jest oczywiste, że rola Marusi w Czterech Pancernych. Jakoś tę karierę Poliraks zdominowała i ograniczyła ją aktorsko w dużej mierze, ale to też ciekawe, że pisze pan o tej roli, której ja nie pamiętam i chyba nie widziałam tego filmu, zapragnęłam go natychmiast obejrzeć, mianowicie Szatana z siódmej klasy na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego, gdzie wszyscy chłopcy zakochali się w Poliraksie.
No może nie wszyscy, ale
wszyscy, którzy widzieli ten film pewnie ale to, w dużej mierze.
To rzeczywiście ciekawe, bo ten film był bardzo popularny i on był też później często emitowany. On już w momencie wejścia na ekrany w 60 roku, no to już rzeczywiście tych osób, które miały okazję oglądać go wtedy premierowo, to już jest coraz mniej, natomiast rzeczywiście on był też później emitowany, ja go pamiętam też z takich powtórek telewizyjnych w latach 80., jak byłem dzieckiem i później. I to jest taka bardzo przyjemna, bardzo, bardzo przyjemny film dla najmłodszych, właśnie adaptacja Kornela Makuszyńskiego. Pola Raksa, to jest jej debiut filmowy, jeszcze jako niezawodowa aktorka. Ona gra tutaj ukochaną tego tytułowego szatana, czyli Wandzie, nazywaną Kozą, siostrzenicę czy bratanicę profesora. I to jest bardzo fajny film, który rzeczywiście dzisiaj też się ogląda z przyjemnością. Natomiast to, że Czterej Pancerni jakby tutaj zaważyli na tej karierze, no to nie ma żadnych wątpliwości. I właściwie tutaj jak rozmawiałem z takimi tak zwanymi normalnymi ludźmi, to przy okazji prac nad książką, to właściwie się okazywało, że Pola Raksa właściwie jest pamiętana w tej chwili właściwie tylko z dwóch tytułów, czyli właśnie jako Marusia z Czterech Pancernych, no i jako bohaterka piosenki Perfektu. Autobiografii oczywiście, czyli ta słynna fraza za jej Poliraksy, twarz każdy by się zabić dał, to właściwie są takie momenty, które w jakimś sensie zdefiniowały pamięć o niej, zdefiniowały tą legendę, a trochę cała reszta jest w tle. Ja zresztą też piszę, ta kariera też jest bardzo ciekawa, też to, co się działo przed Pancernymi, ona już była bardzo, bardzo popularna, była bardzo dużą gwiazdą, ale też piszę o tym, co się działo po Pancernych i tutaj nawet zatytułowałem ten rozdział Klątwa Marusi, bo tutaj rzeczywiście ci pancerni, można powiedzieć, że zmienili wszystko.
No właśnie, a ta Poliraksy twarz też mi się wydaje, że to też jest takie znamienne, że ta zjawiskowa uroda, rzeczywiście tutaj mamy świetne zdjęcia też w książce, między innymi na samym początku też Pola Raksa w obiektywie Zofii Nasierowskiej, że mam wrażenie, że jej uroda trochę też ograniczała ją w jej karierze aktorskiej, że dostawała pewien specyficzny typ ról do grania, potem przestała grać. Zresztą to też bardzo ciekawe, co pan pisze o popiołach Wajdy i tej roli jej w popiołach.
No to jest w ogóle tak, to jest wszystko bardzo ciekawe. No, pierwsze
takie obsadzenie właśnie.
Tak, no te popioły są rzeczywiście takim wyjątkiem, to jest dzisiaj zapomniany film, wówczas to był wielki przebój, 8 milionów widzów, konkurs główny w Cannes, kolejny film Wajdy, jego pierwsza współpraca z Danielem Olbrychskim i adaptacja Żeromskiego. No to jest też tak, że dzisiaj już te popioły Żeromskiego chyba nie wywołują wielkich emocji, ale w 65, 6 roku to było coś i ona też te popioły bardzo ceniła jako też taką właściwie taką pierwszą poważną rolę dramatyczną, ponieważ ona była przede wszystkim obsadzana właśnie tak jak Szatan, tak jak Pancerni, tak jak inne filmy, jako nastolatka, jako w takich filmach dla dzieci, dla młodzieży, to też w dużej mierze w ogóle już ten debiut zdefiniował ją, że ona właśnie grała takie słodkie dziewczyny właśnie w filmach dla najmłodszych i to amplua oczywiście też było ograniczające, siłą rzeczy. Natomiast popioły były czymś innym, ale to też wszystko zostało właściwie przykryte później przez Pancernych, tak to jest.
Ale właśnie też pan pisze, że ona, ciekawe w porównaniu też z Beatą Tyszkiewicz, która występowała również w popiołach, że to amplua Poliraksy właśnie nie było takim amplua erotycznym, powiedzmy, mimo jej wyjątkowej urody, prawda? Że ona była jakoś tam taką dziewczyną.
Dziewczynką nawet.
Dziewczynką właśnie.
Tak, tak. No to jest też właśnie taki ciekawy wątek. No też wiedziałem, że muszę jakoś Polaraksę osadzić w ogóle w tamtych właśnie czasach wśród innych aktorek, pokazać ją jakby na ile ta jej kariera była typowa, na ile nietypowa, jak to wygląda na tle innych aktorek. I rzeczywiście tutaj szczególnie Beata Tyszkiewicz, Elżbieta Czyżewska, czyli takie dwie razem z Polą Raksą, trzy najpopularniejsze aktorki, które chyba w latach 60. zawładnęły tym polskim kinem i zagrały najwięcej takich dużych ról i zdobyły taką ogromną popularność. Są dla mnie też takim punktem odniesienia, to jest zresztą bardzo ciekawe, bo te drogi się przecinają, one wszystkie trzy na przykład wystąpiły w filmie Hasa, Rękopis znaleziony w Saragoście, z Beatą Tyszkiewicz Pola Raksa właśnie była w Popiołach. To jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób one są tam obsadzone, czyli Pola Raksa oczywiście jako ta młodzieńcza miłość Rafała Olbromskiego. Tak, czyli ta Helena, ta taka młodzieńcza dziewczyna, no a Beata Tyszkiewicz jako ta księżniczka, taka kapryśna, wyniosła, arystokratyczna, która trochę też no, pogardza tym głównym bohaterem, no ale w pewnym momencie też jakoś tam pozwala mu do siebie się zbliżyć, więc już nawet tutaj widać, jak to jest ciekawe. Z Czyżewską też te drogi się wielokrotnie przecinały, ponieważ zresztą Pola Raksa uważała, że to Elżbieta Czyżewska powinna zagrać Marusię, to jest taka ciekawostka, a jeśli chodzi o pierwszą rolę Raksy, czyli właśnie tylko szatana siódmej klasy, to do ostatniego etapu na zdjęciach próbnych właśnie przeszły dwie aktorki, właśnie Elżbieta Czyżewska i Pola Raksa, ostatecznie Pola Raksa wygra, więc tutaj dla mnie te punkty odniesienia są rzeczywiście istotne, no i oczywiście tutaj też nie odkrywam jakiejś chyba Ameryki, ale to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście no Pola Raksa nie była takim symbolem seksu, tylko właśnie była tą twarzą, czyli tutaj jakby nie to ciało było ważne, jeśli chodzi o jej postacie, które grała, tylko właśnie to było skupienie się na tej młodzieńczej twarzy. Ona zresztą często grała nawet dziewczyny młodsze od siebie, nastolatki. Jest taki film Beata z 65 roku, który w jakimś sensie też był bardzo ważny w jej karierze, gdzie ona gra właśnie nastolatkę, która ucieka z domu, więc ja też jestem autorem książki Seks Bomby PRL-u, więc właśnie tutaj dla mnie te symbole seksu są, polskiego kina są takim naturalnym punktem odniesienia i właściwie zastanawiam się, jak na ich tyle właśnie wypada Pola Raksa. To jest tutaj
tych wątków jest bardzo... Dlaczego? Bo przecież wydawałoby się, że ona też miała wszystkie atuty, żeby taką seks bombą zostać.
No
czy,
właśnie...
Czy tak właśnie została wykreowana, że jednak jej uroda była taka właśnie
niewinna.
Trochę niewinna. A
tak,
nie
tak, ona siłą rzeczy
taka
właśnie...
Taka czysta.
Tak, ona właśnie, no w cudzysłowie właśnie czysta, czyli jakby niezbrukana, ponieważ właśnie tutaj ten pierwszy film, czyli ten Szatan ją zdefiniował, czyli właśnie, że tutaj mamy do czynienia z nastolatką, młodą dziewczyną, z filmem dla dzieci, dla najmłodszych. No i też wiadomo, że w filmach dla młodzieży raczej się nie patuje seksem. I tak naprawdę, no też mówimy tutaj o latach 60., które w ogóle pod względem takiej seksualności pokazywanej na ekranie były bardzo pruderyjne i właściwie można powiedzieć, że niewinne, ale na tym tle i Pola Raksa jeszcze była bardziej. I to jest też, zresztą tutaj tych wątków jest bardzo dużo, są bardzo ciekawe, bo na przykład też Pola Raksa brała udział w zdjęciach próbnych do Faraona, czyli takiego filmu...
O tak, to też jest ciekawe.
Czyli takiego filmu właśnie pięknych ludzi, często nagich. No i na tych zdjęciach próbnych widać, że ona jakby tej roli nie mogła zagrać, że ona właściwie wygląda tam jak dziewczynka przebrana w ten taki strój starożytny jakoś i
wygrywa Barbara Brylska wtedy z nią.
Tak, no i tam rzeczywiście te aktorki, które ostatecznie zagrały, czyli Ewa Krzyżewska, Barbara Brylska, Krystyna Mikołajewska, te ukochane Ramzesa, no to jest jakby zupełnie inny typ, a Barbara Brylska, no to w dużej mierze jakby ciałem tą swoją kamę właśnie stworzyła. No a Raksa, no to właśnie była przede wszystkim ta twarz. Ja uważam, że tutaj Bogdan Olewicz, autor autobiografii Słów do przeboju Perfektu, tu właśnie genialnie to ujął, że tutaj, że to chodzi o tą twarz, to jest ta Poliraxy twarz, za którą by się zabić dał, to nie jest właśnie ciało, to nie jest, nie wiem, jak w przypadku Kaliny Jędrusik, innej legendy lat 60. Biust, który też przyszedł do legendy, tylko właśnie twarz.
No i też Kalina Jędrusik jednak epatowała tym erotyzmem.
Tak, no ona była cała bardzo, bardzo seksualna, bo tutaj też właśnie, no mówimy też o pewnych predyspozycjach, natomiast rzeczywiście Poliraxa zresztą sama o tym mówiła, że jest właściwie taką zwolenniczką bardzo dyskretnej seksualności. I to jest zresztą też właśnie bardzo ciekawe, że ją ostatecznie jakby postanowiono, jakby się umówiono nie rozbierać w polskim kinie i pierwszą scenę rozbieraną, taką miłosną, miała dopiero w filmie węgierskim już w latach 70., więc to jest też jeszcze jakaś taka zaskakująca puenta, że aż musiała wyjechać właśnie z kraju, żeby ktoś na nią inaczej spojrzał i jakoś tak inaczej obsadził, dostrzegł w niej coś, co tutaj w kraju nie mogło zostać wyartykułowane.
Pisze pan, porównując ją z Beatą Tyszkiewicz czy Elżbietą Czyżewską, że ona też nie miała chyba takich zdolności autokreacyjnych, jak na przykład Beata Tyszkiewicz, która udzielała wielu wywiadów, ale też prowadziła, występowała w jakichś programach telewizyjnych, talk showach, prawda, że była taką zdecydowanie medialną osobowością, że być może też ta Poliraxa przez to była bardziej w cieniu, jako taka osobowość medialna.
Tak, no to jest jakby zupełnie inny typ charakterologiczny. Beata Tyszkiewicz rzeczywiście to jest właściwie, jeżeli już mówimy o tym późniejszym okresie, o latach 80., 90., to jest właściwie jedyna aktorka ze swojego pokolenia, która tak fantastycznie potrafiła utrzymać swoją popularność, ją spieniężyć, wciąż występować, wciąż odnajdywać się w nowych rolach, na przykład jako jurorka w jakimś programie Taniec z Gwiazdami, to właściwie żadnej takiej tutaj aktorce z tego pokolenia się nie udało. Tak wspaniale jak Beacie Tyszkiewicz. No i Poliraxa była zupełnie tutaj innym typem. Ona o nic nie musiała walczyć. Te pierwsze role jej bardzo, bardzo łatwo przychodziły. Właściwie przechodziła z jednego planu na drugi. I później, kiedy te propozycje przestały napływać, ona jakby nie potrafiła o siebie zawalczyć. Próbowała raczej typowa była dla niej właśnie ucieczka, chowanie się, jakaś próba wymyślenia siebie na nowo, kiedy rzeczywiście przestawała dostawać propozycje. Była na przykład taka próba zostania projektantką mody. Wiadomo, że to jest bardzo trudne. No, mówimy też o końcu lat 80., kiedy czas transformacji, no to wszystko się zmienia. To nie był najlepszy czas na projektowanie mody. Później próbowała zostać dziennikarką. Więc jakby te różne próby były, natomiast właśnie natomiast tej walki o rolę, takiej zachłanności aktorskiej, ona nigdy tak naprawdę w sobie nie miała. No i ostatnie 20 lat jest zresztą tego najlepszym przykładem, no że potrafi bez tego żyć, potrafi żyć bez tych fleszy, bez tej kamery, bez tej publiczności, bez tych wywiadów, bez tych mediów. No więc po prostu jej to nie było potrzebne do życia. Chociaż rzeczywiście, jak ja badałem ten życiorys, no to lata 90. są pod tym względem takie najbardziej celebryckie w jej karierze. Ona wtedy rzeczywiście najwięcej bywa, najwięcej występuje w programach telewizyjnych, takich już dzisiaj zupełnie zapomnianych. Bierze udział na przykład w reklamie kawy, co też jest właśnie takim też świadectwem jakiegoś takiej próby spieniężenia popularności. No ale rzeczywiście dokładnie w 2002 roku to się kończy i to się urywa po prostu tak naprawdę. I wówczas Poliraxa przestaje być osobą publiczną, staje się osobą prywatną.
Pisze pan też, że ostatnią rolą filmową była rola w Uprowadzeniu Agaty.
W 93 roku u boku Jerzego Sztura, ale to jest film Marka Piwowskiego, jej byłego partnera, i to jest rzeczywiście jej ostatni film, no czyli już prawie 30 lat temu. Natomiast ona jeszcze później wystąpiła w teatrze. Zagrała, siedzimy teraz w Teatrze Dramatycznym, i ona rzeczywiście pod koniec lat latach 90. u Wardeina zagrała właśnie w takim spektaklu na podstawie Herberta, a później jeszcze u Szejda w scenie prezentację, jeszcze jeden spektakl na podstawie Oscara Wilde'a i to był taki spektakl, zresztą grany chyba do 2000 roku, który się bardzo podobał. Ona tam fantastycznych obsadzie, ponieważ tam też w obsadzie była Wanda Koczewska, Hanna Stankówna, Maria Pakulnic i do tego Pola Raksa, no więc wspaniały zestaw. I rzeczywiście ta Kobieta bez znaczenia według Oscara Wilde'a w reżyserii Romualda Szejda, to był jej ostatni spektakl teatralny, to jest koniec lat 90. Wiem też, bo udało mi się dotrzeć do takich informacji, że jeszcze później był plan zrobienia kolejnego spektaklu u Szejda, ale właśnie ze względu na nagą scenę, która tam w tym spektaklu się pojawiała, Pola Raksa zerwała próby i ostatecznie ten spektakl nigdy nie powstał.
A właśnie jak pan ocenia, to czy to jej aktorstwo teatralne było jakoś w cieniu tego filmu? Bo mam wrażenie, że tak nie słyszało się, nie mówiło się o rolach teatralnych Poli Raksy. No przynajmniej ja się z tym nie zetknęłam, mimo wszystko interesując się teatrem.
No nie ma wątpliwości, że ona jednak, to mi wszyscy powtarzają, była przede wszystkim aktorką filmową, gdzie kamera jednak dużo lepiej wyłapywała jej aktorstwo, jej pewną specyfikę. To jest nawet kwestia takiego warsztatu, nie wiem, głosowego. To znaczy, że ona też no, nie była taką typową heroiną teatralną, z tym takim głosem niosącym się do ostatnich rzędów. Zresztą chyba miała tego świadomość, ponieważ wszystkie teatry, w których występowała, najpierw Teatr Powszechny w Łodzi, później Teatr Współczesny w Warszawie, też jakieś gościnne występy, na przykład w Starej Prochowni, czy właśnie scenie prezentacji, no to wszystko były bardzo małe teatry, to były małe sceny. To były rzeczywiście takie sceny, gdzie ten bardzo silny głos nie był potrzebny, no ale nie ma wątpliwości, że ona jednak przede wszystkim no, tą popularność przyniósł jej film i ona przede wszystkim jednak była aktorką filmową. No, też fakt, że odeszła z teatru w tak nietypowym czasie, ponieważ odeszła w 1986 roku, kiedy jeszcze no, jakby nie było takiego zwyczaju, takiego freelancerstwa jak dzisiaj, to też pokazuje, że ten teatr też nie do końca spełnił jej oczekiwania.
Ale była dobrą aktorką w ogóle w takiej ocenie pana.
No trudno mi tutaj oceniać, ponieważ ja jej na scenie w ogóle nie widziałem, tylko mogę rozmawiać tutaj
tak, o tych filmach
z osobami. Natomiast tutaj rzeczywiście no, film niewątpliwie potrafił gdzieś wyłapać jej naturalny talent, taką naturalną atrakcyjność, którą niewątpliwie miała. I w sytuacji, kiedy była dobrze obsadzona, właśnie na przykład taki film Beata jest tego najlepszym przykładem właśnie z 65 roku, ten film i przeniósł wówczas bardzo, bardzo dużą popularność. Nawet dotarłem do tej informacji, że dziewczyny, wówczas nastolatki, strzygły się na Beatę, ponieważ ona miała tam taką charakterystyczną grzywkę zaczesaną na czoło i to właśnie była fryzura na Beatę albo fryzura a la Beata i że ówczesne nastolatki właśnie się też stylizowały na Pole Raksy po sukcesie tego filmu.
Mamy tutaj chyba nawet zdjęcie.
Tak, tak, jest zdjęcie. No więc rzeczywiście w momencie, kiedy ona była dobrze obsadzona, to jest właśnie bardzo fajny film, bo on nie wisi jakby w całości na Poli Raksie, mimo że ona gra rolę tytułową, ale my ją poznajemy dopiero jakby z retrospekcji. Ona gra dziewczynę, która uciekła z domu i taką zbuntowaną nastolatkę i poszukiwania właśnie trwają i my ją poznajemy z retrospekcji i to jest rzeczywiście, wydaje mi się, że idealna rola dla ówczesnej Raksy, ale zresztą myślę, że tych ról takich ciekawych jest dużo więcej. Na przykład jeden z jej ostatnich filmów kinowych z 79 roku, Aria dla atlety Filipa Bayona, to jest taki film kreacyjny o takim siłaczu, którego ona gra taką trochę rozpuszczoną, zdegenerowaną żonę i rzeczywiście tam jest fantastycznie jakby wykreowana. To jest takie kino kreacyjne, to jest też myślę bardzo, bardzo udana rola właśnie Aria dla atlety, 79 rok.
Tutaj też ze Zbigniewem Cybulskim w filmie Ich Dzień Powszedni z 1963 roku, takie akurat zdjęcie.
To jest jej, to jest rzeczywiście jej taka pierwsza ważna rola i to jest taka pierwsza rola, którą ceniła. No i rzeczywiście to jest też taki ważny film dla niej. Aleksander Ściborylski, no też już dzisiaj zapomniana postać, ale wówczas bardzo ważna, zresztą po latach w jakiś sposób unieśmiertelni go Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza, ponieważ on był scenarzystą tych filmów Wajdy, a sam też próbował być reżyserem i właśnie ich Dzień powszedni. To jest bardzo, bardzo interesujący film, ponieważ ona gra kochankę właśnie Zbigniewa Cybulskiego, a żony gra tam Aleksandra Śląska, no więc w takim trójkącie absolutnie fantastycznej obsady, no siłą rzeczy ta Polaraksa staje się jakimś takim symbolem młodego pokolenia, ówczesnego symbolem właśnie tych młodych dziewczyn, które wpadają w jakieś takie nierokujące romanse ze starszymi mężczyznami, ale ona nawet właśnie w takich filmach, grając takie role, w jakimś sensie też właśnie ciągle pozostawała tą młodą, niewinną dziewczyną, to znaczy, że rzeczywiście tutaj nigdzie nie było takiej próby właśnie wykreowania jej na jakąś taką femme fatale albo jakiś taki symbol seksu. Ona tu jest taką młodą, zawiedzioną, nieszczęśliwie zakochaną dziewczyną.
Tutaj też fantastyczne zdjęcie z Gustawem Hołoubkiem w spektaklu Antygona.
No to jest właśnie katastrofa, jak mi Olga Lipińska opowiadała, ponieważ to jest właśnie Antygona, teatr telewizji. Po sukcesie Czterech Pancernych właśnie powstał taki spektakl. No i właśnie jak mi Olga Lipińska opowiadała...
To jest teatr telewizji 1966 rok.
Tak, grudzień dokładnie, czyli już sama końcówka. Jak mi Olga Lipińska opowiadała, okazało się, że jednak właśnie Polaraksa nie ma tej siły do takich ról właśnie jak Antygona, gdzie jest potrzebna taka heroina aktorska, która by też uniosła ten tekst, która by miała tą siłę, żeby się być równą temu Kreonowi, czyli w tym wypadku Hołoubkowi. No i właśnie jak mi bardzo zabawnie opowiadała Olga Lipińska, to była po prostu jedna wielka katastrofa. Zresztą ona, reżyserka, wcale tak naprawdę nie chciała Raksa obsadzać, została namówiona przez Gustawa Hołoubka, któremu Polaraksa się po prostu podobała, tak to się skończyło.
No myślę, że nie tylko Hołoubkowi, bo też pisze pan, że podobała się bardzo Danielowi Olbrychskiemu, no, z którym zagrała w Popiołach.
Oczywiście, no, tak.
Po tym szatanie z siódmej.
Tak, oczywiście. No, Daniel Olbrychski, wiadomo, że też bardzo barwnie opowiadający, anegdotycznie i też właśnie uwielbiający tą anegdotę z tego, jak właśnie próbował, na zdjęciach próbnych miał się jakoś przytulać do Poliraksy i był z tego bardzo, bardzo zadowolony, ale kiedy już chciał jakby bardziej się zaangażować w tą scenę miłosną, to przeszkadzał mu operator, którym był Andrzej Kostenko, wówczas już narzeczony i późniejszy mąż Poliraksy, właśnie operator, znakomity operator, a później także reżyser, ale oczywiście tych związków później po rozwodzie Poliraksy było więcej i też o tym oczywiście pisze tutaj właśnie wspomniany już Marek Piwowski. To był też taki krótki ich romans. Udało mi się dotrzeć właśnie do informacji o jej związku z Andrzejem Żuławskim, do tej pory nieznanym. No i oczywiście budzący najwięcej emocji to już lata 80. Związek z Bogusławem Lindą. Oni wówczas byli w jednym teatrze, w Teatrze Współczesnym i tam przez pewien czas wprost funkcjonowali jako para, ale oczywiście to był taki czas, to był 82 rok, no mało osób o tym związku wiedziało. On dopiero po latach jakby wypłynął i szeroka publiczność miała się okazję o nim dowiedzieć. No i ja też staram się to osadzić w tamtych czasach. Też rozmawiałem właśnie z ich kolegami z Teatru Współczesnego, jak to wtedy wyglądało i się okazuje, że to wyglądało no dość prosto. Po prostu oni przez jakiś czas byli parą, razem grali w Pastorałce, wyjechali razem na Węgry zrobić film. A w pewnym momencie ten związek się skończył. Polaraksa przyszła do garderoby i powiedziała: zerwałam z Lindą i nie chcę do tego wracać.
Bardzo wiele takich historii tutaj w książce znajdziemy. Ja mam wrażenie, że olbrzymią pracę dokumentacyjną wykonał pan, pisząc tę książkę, właśnie na podstawie tego, że tak naprawdę sama bohaterka nie mówi o sobie, a pan rozmawia z bardzo wieloma osobami i rzeczywiście też te role doskonale pan zdokumentował, wszystkie i filmowe, i teatralne.
No ja jestem w ogóle wielbicielem starych gazet, starych czasopism, archiwów. Uważam, że tam jest w dużej mierze zapisane ta specyfika tamtych lat i tak naprawdę właśnie kiedy chcę jakoś oddać klimat danego czasu, no to wystarczy sobie przejrzeć jakieś kilka roczników jakiegoś czasopisma czy gazety i mam wrażenie, że to bardzo dobrze wtedy oddaje, jakby się siedzi, ma się tą świadomość właśnie, czym ludzie wówczas żyli, co było na tapecie, co było interesujące. No ale oczywiście no, tutaj ta książka też jest zapisem nie tylko historii Poli Raksy, ale też no, tego właśnie fenomenu, tej jej popularności, więc tutaj ta praca musiała zostać wykonana, żeby rzeczywiście oddać to, jak ona wówczas w mediach funkcjonowała, jak często o niej pisano, jak z nią rozmawiano, jak trafiała na przykład na okładki, bo to jest też bardzo ciekawy wątek tych okładek czy kolorowych czasopism, które były wtedy...
Wszystkie dziewczyny na ekrany, które typu akcje.
Tak, też, które też były wyznacznikiem tej popularności, były tej wyznacznikiem tej pozycji. No i Pola Raksa oczywiście tutaj była w absolutnej czołówce.
Też mam wrażenie, że to jest takie świadectwo czasu tych kilkudziesięciu lat PRL-u zdokumentowane poprzez właśnie te historie związane z Polą Raksą.
No tak się starałem właśnie zrobić, żeby to...
Tło jest takie szerokie.
Żeby przy okazji nie zgubić tej bohaterki, ale też właśnie opisać o innych aktorkach, napisać o kinie ówczesnym, napisać o ówczesnej kulturze, no i siłą rzeczy też trochę napisać o ówczesnej Polsce i jakby też właśnie tylko nie tracąc z oczu bohaterki, no i starając się właśnie udokumentować jakby jak wówczas jej życie i kariera przebiegało, na ile ta specyfika była danego okresu, bo to jest też bardzo ciekawe, że właściwie każda dekada w przypadku Poli Raksy była inna i zupełnie inne są lata 60., zupełnie inne są lata 70., później już 80., to jest też coś innego, właśnie te 90., najbardziej takie celebryckie, o czym mówiłem, no i później po 2002 roku też zupełnie inny okres, więc właściwie to jest, to też dla mnie było bardzo fajne, żeby też te okresy złapać, opisać, zróżnicować, nadać im jakiś taki indywidualny charakter. Muszę powiedzieć, że ja też pisząc tą książkę jakoś się przywiązałem do Poli Raksy i też ją bardzo polubiłem i też jakby przekonałem się na jak bardzo to jest rzeczywiście ciekawa i jednocześnie typowa i nietypowa kariera, biografia, życiorys.
Książka też bardzo dobrze się czyta, przez to, że ona właśnie takie te różne gatunki i formy łączy i fragmenty wywiadów ma, i biografii, i tego reportażu.
No to bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Oczywiście każdy tak mówi, no a ja się też starałem, żeby to była przyjemna lektura. No też uważam, że nie ma nic gorszego niż nudna książka, także staram się tego unikać, no ale wiadomo, że to też różnie wychodzi, różne są oczekiwania, no i tutaj jakby ta główna moja przeszkoda w postaci tej nieobecnej bohaterki no sprawia, że starałem się to jakoś inaczej uatrakcyjnić i inaczej zróżnicować, właśnie wiedząc, że tego dostępu do samej Poli Raksy nie mam.
Bardzo dziękuję, Krzysztof Tomasik, autor książki Poli Raksy Twarz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne.